Słuchasz Weszło FM.
Halo, halo, kłaniamy się Państwu z najnowszym wydaniem magazynu TSW, przed mikrofonem Kamil Kania, a ze mną w studiu moi goście. Bartosz Kacz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Dzień dobry.
Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry.
Panowie, siódma porażka z rzędu w lidze, a biorąc pod uwagę także Puchar Polski, to już ósma. No chyba nadchodzą ciemne czasy, jeżeli one już nie nadeszły. I mam tu na myśli oczywiście formę sportową, a nie sprawy organizacyjne, bo tam już od dawna jest kłopot.
No, wszyscy widzimy, jak jest. Jeżeli jakiś powiew optymizmu był przed meczem z Arką w piątek, a mam tu na myśli przede wszystkim stan kadrowy drużyny, fakt, że miał i wrócił na boisko Kuba Błaszczykowski, no i fakt, że Wisła grała z ostatnią drużyną wtedy w tabeli i jeżeli można było liczyć na jakieś przełamanie, to właśnie w takim meczu u siebie, w takich okolicznościach, no to nie nastąpiło i myślę, że nawet nie tyle już sama porażka jest tutaj przykrą sprawą dla kibiców Wisły, co fakt, że Żarka jak najbardziej zasłużyła na to zwycięstwo. To pokazuje, w jak głębokim kryzysie jest zespół Macieja Stolarczyka.
Trudno coś nowego dodać, no po prostu kolejny słaby mecz. Przede wszystkim porażka, no bo tam jeszcze analizując grę, to można jakieś tam 2-3 pozytywy znaleźć w porównaniu oczywiście do poprzednich meczów. Natomiast ten mecz to był taki, który należało wygrać, ale przede wszystkim należało nie przegrać. No ale niestety piłkarze nie stanęli na wysokości zadania, no i kryzys się pogłębił.
Będzie jeszcze czas, żeby o samym meczu porozmawiać. Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Wisły, no ale do gwałtownych ruchów chyba jednak nie dojdzie. Klubu nie stać na rozstanie nawet z trenerem, no bo ma na utrzymaniu też kilku innych szkoleniowców.
No, w tym nadzwyczajnym to bym nie przesadzał. No, panowie się spotykają przecież stale.
No tak nazwali, tak. Tak
stale,
było to nazwane.
No to taki komunikat myślę bardziej do kibiców, a tak naprawdę no przecież są w kontakcie stałym, więc mówienie tutaj o jakimś nadzwyczajnym posiedzeniu to taki PR-owy zabieg myślę.
No to a propos PR-owych zabiegów, czy oczekiwaliście w sobotę po porażce dymisji trenera?
Ja raczej nie spodziewałem się, że będzie jakaś dymisja, to znaczy mógł ją złożyć sam trener, gdyby uznał, że już
no właśnie o taką mi chodzi i chodzi mi tutaj o czysty PR. Na przykład Maciej Stolarczyk dogaduje się z zarządem, słuchajcie, jeżeli przegramy, ja się podaję do dymisji, a jeżeli wy nie chcecie, no to wtedy odrzucacie tą dymisję, a ja jednak parę punktów u kibiców zyskuję i trochę jednak tego nadszarpniętego zaufania odzyskuję.
Ja wiem, myślę, że tam jakieś wiążące decyzje odnośnie przyszłości Macieja Stolarczyka zapadły wcześniej i po prostu jest to konsekwentnie realizowane bez względu na wyniki. Po prostu uznano, że nie wiem, no do końca roku nie ma już co kombinować, nikt inny nic lepszego nie zmieni. My nie wiemy dokładnie, jakie są plany, także może jakiś trener będzie wolny w grudniu, dlatego też nikt teraz nie chce robić jakichś gwałtownych ruchów. Poza tym może po prostu ci ludzie najzwyczajniej w świecie wierzą w Macieja Stolarczyka i uważają, że on sobie dalej poradzi z tą drużyną, że wyciągnie z nią ją z kryzysu, także tutaj na razie trudno jest spekulować, no bo żaden z ludzi rządzących Wisłą, czyli z tej trójki czy czwórki, łącznie z prezesem, no nic specjalnego ostatnio nowego nie powiedział, także tutaj pozostajemy trochę w sferze domysłów, natomiast ja myślę, że gdyby Maciej Stolarczyk miał wewnętrzne przekonanie, że sobie z tą grupą nie poradzi. Oczywiście, pomijam, czy słuszne, czy nie, to by się do tej misji podał. Natomiast mam wrażenie, że jednak chce przynajmniej pokazać, że potrafi jakoś częściowo wyprowadzić tą drużynę z kryzysu, no żeby nie odchodzić z takim garbem 7 kolejnych porażek.
A wy wierzycie, że Maciej Stolarczyk jest w stanie wyjść z tego kryzysu?
Nie powiem, że mam taką stuprocentową pewność, że jest w stanie, bądź stuprocentową pewność, że nie jest w stanie. Powiem inaczej, mocno tą wiarę we mnie nadszarpnął właśnie ten ostatni mecz z Arką. No bo to był taki moment, kiedy już nie można było się tłumaczyć problemami kadrowymi. Przez cały tydzień zawodnicy trenowali normalnie. Tutaj nie było takiego sztukowania, że ktoś skoczył w ostatniej chwili do treningów. No i też, no mówię, no przeciwnik, własne boisko, no wszystkie argumenty były w rękach Wiślaków i powinni po prostu ten mecz, tak jak Grzegorz powiedział, przynajmniej nie przegrać. Też bym się za bardzo nie zachłystywał tymi fragmentami lepszymi, bo jak przypomnimy sobie te mecze pozostałe, szczególnie u siebie Wisły, to takie fragmenty były, nawet z Piastem przecież były sytuacje, można było z tego 0-2 wyciągnąć na 2-2 z Krakowią, też był mecz na styku, przecież też były momenty. I tak możemy mecz po meczu analizować. Fakty są jednak brutalne. Na koniec wszystkich tych spotkań Wisła po stronie punktów ma okrągłe zero.
A ty, Grzesiu, wierzysz, że Maciej Stolarczyk jest w stanie wyprowadzić Wisłę z kryzysu?
Nie jestem w stanie określić jakichś swoich uczuć, czy wierzę, czy nie wierzę. No, ja mimo wszystko uważam, że Maciej Stolarczyk ma dość kiepski materiał. Przede wszystkim bardzo taki szczupły, nie ma za dużo pola manewru. Dlatego też mimo wszystko jeszcze taką jakąś iskierkę nadziei mam, że się coś może przez te dwa tygodnie zmienić, no bo to, co mówił Bartek, że tam, że zawodnicy po kontuzjach wrócili, owszem, no ale jednak powrót po kontuzji, a powrót do formy, nawet jakiejś tam przyzwoitej, to jednak wymaga trochę czasu, to jest różnica. No, w pierwszej połowie, jak jeszcze Basza miał trochę sił, to ten środek pola Wisły jakoś funkcjonował. W drugiej połowie już widać było kompletnie, że tam nie było ludzi, którzy by mogli powalczyć. Znowu mu się wysypał Sawiczewicz przed meczem, także też jakiś plan taktyczny, który był szlifowany, się troszkę nie mówię, że zawalił, no ale trzeba go było w ostatniej chwili modyfikować. Także no, mimo wszystko jeszcze bym zobaczył, jak ta drużyna zareaguje i w ogóle jak będzie wyglądała po tej dwutygodniowej przerwie, gdzie tu rzeczywiście będzie taki czas, żeby jeszcze coś z tego materiału, który ma wykrzesać. No, jeśli po tej przerwie, jeśli ten listopad, grudzień dalej będzie tak wyglądał, jak wygląda, no to jednak myślę, że sam nawet Maciej Stolarczyk dojdzie do wniosku, że zadanie go przerosło.
Ja tu jeszcze wiążę nadzieję z jedną rzeczą, trochę w takim samym kontekście jak Grzegorz chciałbym powiedzieć, bo nie zapominajmy, że do tej drużyny w sobotę wróciła jednak niezwykle istotna postać, jaką jest Jakub Błaszczykowski. Cudów się nie należało spodziewać po 2 miesiącach rozbratu z piłką, z grą. Zagrał 20 minut, ani nie wyróżnił się w jakiś specjalny sposób, ani nie odstawał, no, umiejętności ciągle ma. Ale jeżeli rzeczywiście teraz będzie wszystko w porządku z jego zdrowiem, to do meczu ze Śląskiem, licząc z tym tygodniem, który trenował przed Arką, to będą już 3 tygodnie. No to już jest kapitał, na którym jakąś formę można zbudować. A jeżeli Kuba będzie w swojej, nie mówię optymalnej, ale powiedzmy, nie wiem, na 70% dyspozycji, to naprawdę może to dużo zmienić w grze Wisły, również w takiej sferze mentalnej, bo wszyscy widzieliśmy, jak to w sobotę wyglądało. No, Wisła owszem była słabsza, Arka miała więcej sytuacji, ale jeszcze jakoś to wyglądało do momentu tej straty bramki. W momencie, kiedy ten gol padł, drużyna no, rozsypała się na drobne kawałki, a błędy momentami, które popełniali Wiślacy, no to można się było za głowę łapać. Ale to jest kwestia właśnie, myślę, tego wszystkiego, co siedzi w głowach tych zawodników.
Te 2 tygodnie, to, że to następuje teraz, to jest na plus dla Wisły? Czy jednak, no nie, bo lepiej byłoby rozegrać następny mecz i zapomnieć o tej serii?
Nie, no oczywiście, że to jest bardzo dobre. Wisła już miała 6 takich meczów, po którym miała szybko następny rozegrać i zapomnieć, jak ta drużyna jest kompletnie rozregulowana. Tu nie chodzi nawet też o formę poszczególnych piłkarzy, ale też jakąkolwiek organizację gry, jak się popatrzy w sposób, jaki Wisła straciła bramkę, jak jak ci zawodnicy w tym momencie byli ustawieni generalnie o całą sferę taktyczną, to jest po prostu w tej chwili poziom żenujący, poziom drugiej ligi. Myślę, że połowa zespołów z pierwszej ligi się lepiej pod tym względem prezentuje, dlatego też tu przerwa, praca, to co podkreślał Stolarczyk, przede wszystkim pojenie jakichś pewnych nawyków taktycznych od nowa tej drużynie jest niezbędne, dlatego jakiś mecz zagrany na szybko we Wrocławiu, pojechałaby Wisła troszkę może ciut w lepszej formie fizycznej paru piłkarzy, ale patrząc na to, jaką zorganizowaną drużyną jest Śląsk Wrocław, to odbiłaby się od ściany i tyle. No, tak przez dwa tygodnie można coś zmienić i to, co mówił Stolarczyk o tej ciężkiej pracy. Przy czym, jeśli chodzi o Maćka Stolarczyka, to myślę, że tutaj też powinien mu trochę też jakoś klub pomóc, a nawet on powinien zauważyć dział PR-u, że on musi troszkę zmienić język. No, ktoś trafnie na konferencji, na Twitterze zauważył, że kiedyś konferencje prasowe Macieja Stolarczyka bawiły kibiców, bo było w nich właśnie dużo, może nie merytoryki, no ale różnych zabawnych gier, słówek, dowcipów, anegdot czasem. Były to fajne dla dziennikarzy, dla kibiców wydarzenia, natomiast w tej chwili trener się trochę zapętlił w tym, co mówi, w tym przekazie. Ja wiem, ja nie przywiązuję generalnie do słów wypowiadanych na konferencjach dużego znaczenia, ale kibice przywiązują, i jakimś przekazem trzeba wyjść, ale jeśli trener mi po raz siódmy mówi, że widzi złość piłkarzy w szatni po meczu albo o tej ciężkiej pracy, to już na nikogo nie działa, tylko irytuje, dlatego nie wiem, są ludzie w klubie odpowiedzialni za PR, za jakieś rzeczy, które powinni mu z nim porozmawiać i jakiś tam przekaz taki, wiem, że to po porażkach, po meczach jest trudne i nikt nie ma głowy, ale po to jest teraz taki czas, żeby dla swojego dobra Maciek Stolarczyk powinien trochę jednak zmienić ton swoich wypowiedzi.
Chcesz się, Bartek, jakoś odnieść?
No, słyszymy to samo, rzeczywiście tu się można zgodzić i przed meczami, i po meczach. I niestety to samo widzimy później na boisku, więc może rzeczywiście, nie wiem, co on jeszcze może użyć. Bata, marchewki, psychologa. Nie chciałbym być w tej chwili w jego skórze. No, przykre to jest to, że taka myśl mi się nasunęła, bo ten mecz z Arką to była siódma porażka z rzędu ligowa, wyrównanie niechlubnego rekordu i przypomniałem sobie tą serię w 2016 roku za trenera Wdowczyka. Jednak jej okoliczności były zupełnie inne i warto o tym pamiętać, bo wtedy po pierwsze było... Od czego się zaczęło? Zaczęło się od Arki, od zmiany ustawienia, co zupełnie nie wyszło. Przegrała Wisła 0-3, a później mieliśmy już serię z zamieszaniem w klubie, serial z zamieszaniem w klubie w związku z przejęciem go przez Jakuba Marysińskiego. To wszystko wpływało na psychikę piłkarzy, można było to zrozumieć. Ale wtedy Wisła naprawdę miała pecha w wielu meczach. Nie grała naprawdę tak tragicznie, jak wskazywałaby ta seria tych meczów. I widać było, że tu tak na... Wtedy rzeczywiście było widać, że tu potrzeba jednego meczu na przełamanie. Zresztą życie to pokazało, tak? W szczęśliwych okolicznościach wygrany mecz z Piastem, po rykoszecie i poszło. I później 7 kolejnych meczów bez porażki i szybko drużyna poszła w górę. Teraz jakoś nie widzę tego i trudno mówić, że Wisła ma pecha. Może trochę tak, ale tak, jeżeli wziąć cały obraz tych meczów ostatnich, to wszystkie te porażki były zasłużone.
Słuchajcie, ale skoro nie działa psycholog, bo wiemy, że można, mogą zawodnicy skorzystać z porad psychologa, skoro nie działa kij, nie działa marchewka, to ja nie jestem pierwszy do zwalniania kogokolwiek, a już tym bardziej trenerów w Polsce, ale może to jest ten czas, że po prostu już argumenty trenera Stolarczyka do zawodników nie docierają.
Być może tak, natomiast nie zapominajmy jeszcze o jednym niezwykle istotnym aspekcie, to znaczy o finansach. Wisła spłaca paru trenerów, doszedłby kolejny, to jest niebagatelny argument.
Ale Maciej Stolarczyk jako Wiślak nie zrzekłby się?
To jest takie gdybanie.
Kapanarzy?
To jest takie gdybanie. Może by się zrzekł, może by się nie zrzekł. Trudno w tym momencie spekulować.
poza tym ja tutaj widzę też no, bardzo dużą trudność, jeśli chodzi o prowadzenie tej drużyny, jeśli chodzi o poziom zawodników. No, po prostu ci zawodnicy prezentują niski poziom i naprawdę no, można im zatrudniać psychologa, można jak marchewką, można batem, ale pewnych umiejętności się nie przeskoczy, no i po prostu się przegrywa, no to jest sport, jak ktoś jest słabszy, ma ktoś mniej umi, mniej potrafi, no to przegrywa zazwyczaj, no. Oczywiście w jakimś tam jednym meczu czy w czymś można pewne rzeczy nadrobić, natomiast tu gdy się popatrzy, niektórzy mówią, że skład Wisły nie jest aż taki słaby, jest po prostu słaby.
Jest dramatycznie słaby, tylko jest jedna sprawa, Grzegorz. Ja pytałem się trenera Stolarczyka, kto decydował o transferach i on powiedział, że zatwierdzał te transfery, więc miał realny wpływ na to, kogo zatrudnił.
Ja nie neguję tego, ja teraz nie mówię o umiejętnościach menedżerskich Stolarczyka, tylko o umiejętnościach trenerskich. W tej chwili umiejętności menedżerskie są na dalszym planie, bo w tej chwili się nie pozyskuje zawodników. Umiejętności menedżerskie Stolarczyka skończyły się 31 sierpnia, gdy się zamknęło okno transferowe. Od tego czasu liczą się umiejętności trenerskie i trzeba tą drużynę jakoś przygotowywać. Jak się otworzy okno, wtedy można mówić o tym, czy ktoś jest dobrym menedżerem, czy nie. Natomiast tutaj po prostu przede wszystkim bardzo zróżnicowana kadra. No, 10-11 piłkarzy nadających się do gry w ekstraklasie. Nic poza tym. Przy tych kontuzjach, przy braku formy, przy strukturze wiekowej tej drużyny, to są takie efekty, jakie są. No ja to mówiłem w lipcu Garkowi Głowackiemu, Maćkowi Stolarczykowi, że 13 miejsce biorę w ciemno na koniec sezonu. To się wtedy ze mnie śmiali. No ale niestety, no taka jest prawda. No, podeszli piłkarze ważni, kluczowi w każdej formacji. Przyszli piłkarze o klasę słabsi, no i takie są efekty. No, cudów nie ma. W tej chwili wszystkie drużyny są w miarę mocne w ekstraklasie, no i się przegrywa.
To jest pokłosie nie tylko tego ostatniego okna transferowego, tylko jak popatrzymy na skład, jaki Maciej Stolarczyk przejmował w lipcu 2018 roku i ilu ważnych zawodników z tej drużyny odeszło, no to nie ma cudów, no po prostu nie ma cudów. No jakoś jaka jest, taka jest. Oczywiście Maciej Stolarczyk jest lojalnym pracownikiem klubu i mówi głośno, że się podpisuje pod tymi transferami, okej. No ale też trzeba popatrzeć, jakie były możliwości finansowe klubu. Myślę, że stąd się brały te transfery. Oczywiście możemy gdybać, tak? Czy nie należało jednak mocniej się pochylić nad sprowadzeniem napastnika, bo parę nazwisk można by tutaj wymienić, gdzie pewnie gdyby bardziej się postarano, można byłoby zatrudnić, żeby Paweł Brożek nie był tym jedynym tak naprawdę na ekstraklasowym poziomie w tym momencie napastnikiem. Można się zastanawiać, czy do środka pomocy nie można było jednak się bardziej postarać i kogoś ściągnąć. Można się na przykład zastanawiać, czy zamiast Janickiego nie można było ściągnąć Jacha, tak? Skoro Rakowowi się udało, to myślę, że Wisła też mogłaby o tego zawodnika powalczyć. Tak, to są tak naprawdę jakieś szczegóły. Wisła generalnie na rynku transferowym w lecie nie mogła szaleć, bo nie miała na to środków i taka jest rzeczywistość, jaką zastał Stolarczyk. Dopóki wszyscy byli w miarę zdrowi, no to jakoś szło. Te 11 punktów się udało zbierać, a później wiemy jak.
No, poza tym jeszcze trzeba zwrócić też uwagę na jakość szkolenia w klubie. No, Stolarczyk też zastał określoną sytuację. No, dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, szkolenie w Wiśle, Kraków jest bardzo słabe. Nie ma ani jednego wychowanego w klubie. Mamy oczywiście Buksę i Hojo Kowalskiego, dwóch zawodników, którzy coś tam rokują. Poza tym nie widać nikogo. No, z tych piłkarzy, którzy teraz powinni wchodzić do pierwszej drużyny w wieku 19-20 lat na pozycji młodzieżowca, nie ma. Wisła, szkółka Wisły, Akademia Piłkarska Wisły nie dostarczyła nikogo, kto by się nadawał i który byłby jakimś wzmocnieniem. Popatrzmy na Legię, gdzie wchodzi 3-4 piłkarzy Lecha. W każdym klubie jest jakiś chłopak, który wchodzi i ciągnie tą drużynę. Natomiast z Wiśle, no poza Kamilem Wojtkowskim ściągniętym tutaj, to nie ma naprawdę w tej chwili młodzieżowca do grania. I ci zawodnicy, którzy w tamtym roku na wiosnę wchodzili, byli tam trochę nawet sztucznie promowani. No w tej chwili nie ma ich, na nikogo nie można liczyć. Nikt nie zrobił żadnego postępu. Plewka przez cały rok był promowany na siłę, w tej chwili się nie łapie w kadrze drugoligowej Stali Rzeszów. No to są efekty pracy Akademii Piłkarskiej, to sobie też trzeba powiedzieć, bo tak się mówi dużo, tutaj prezes Wisłocki bardzo często promuje tą Akademię. Popatrzmy, no, juniorzy Wisły przegrali 1-5 z Legią niedawno w meczu Centralnej Ligi Juniorów. No, jedzie druga drużyna do Kocmyrzowa i przegrywa 0-2 ze Strażakiem Kocmyrzów. No, to są po prostu, to jest to, jakie było szkolenie w Wiśle, które było beznadziejne. I teraz jak patrzę na te roczniki, które są w juniorach, w drużynie juniorów, w drużynie juniorów młodszych, to też nic tam nie widać, żeby cokolwiek mogło po prostu być jakąś nadzieją dla tego klubu. Bez zmiany systemu pracy, szkolenia, niestety, no, nic się nie zmieni. To nie jest tak, że ci ludzie pracują już parę lat i na razie ich efekty pracy są po prostu bardzo słabe. Trzeba sobie to też jasno powiedzieć i uderzyć się w piersi.
Chyba z Sokołem Kocmyrzów.
No, przepraszam.
Nie, bo tak po prostu kojarzę, że to jest Sokół.
Tak.
Sokół, a nie Strażak. Strażak to Kokotów.
Tak.
Słuchajcie, przeciwko Arce Wisła, to trzeba oddać, zagrała jednak zdecydowanie lepiej niż z Legią, niż z Rakowem, no bo stworzyła sobie te sytuacje, no ale mam wrażenie, że stworzyła dlatego, że trafił swój na swego, czyli no jednak dwa zespoły z dołu tabeli.
A poza tym grała u siebie. No, od samego początku pracy Macieja Stolarczyka, poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami typu mecz w Poznaniu z poprzedniego sezonu, no, Wisła zdecydowanie gorzej radzi sobie na wyjazdach. Więc, a u siebie no, jest jednak, no, co by nie mówić, mimo sytuacji tragicznej, no, te 10 tysięcy ludzi przyszło, starało się pomóc jak z całych sił. No i Wisła jest inną drużyną u siebie. No. Myślę, że to z tego wynika. Już tu wcześniej mówiłem, tak, że przecież w meczu z Piastem też były momenty, kiedy Wisła potrafiła tego Piasta przycisnąć i stworzyć parę sytuacji. W paru poprzednich meczach tych nawet przegrano. Weźmy choćby ten mecz z pierwszej kolejki ze Śląskiem. No, to był wyrównany mecz. No, tak naprawdę zadecydował jeden ładny strzał
Stiglesa
o zwycięstwie. Więc Wisła u siebie nie jest jakąś drużyną, która dostaje łomot, tak, 3-4-0 czy 7, tak jak na Legii. Natomiast no, konkrety, tak, przydałyby się. Wisła od 3 meczów nie strzeliła bramki. No, to też o czymś świadczy.
Ale mogła ten łomot od Arki dostać, bo Arka miała sytuację.
No, ale nie wykorzystała ich. No to Wisła też miała swoje sytuacje. No to patrzmy to, co wpadło, tak?
Nie, bo po prostu chcę uczciwie pokazać, że jednak pomimo tego, że Wisła zagrała dużo lepiej, to no, zaprezentowała się gorzej, to sporo gorzej od swojego przeciwnika.
Gorzej, po prostu gorzej, tak bym to określił.
Tu nie ma dyskusji. No, Arka odniosła zasłużone zwycięstwo, natomiast no, porównując literalnie mecz, występ Wisły do tego, co pokazała w Bełchatowie, bo o Legii to nawet nie mówię, bo to była totalna katastrofa, no to jakiś tam postęp minimalny był. No. Jeśli się w meczu w Bełchatowie z Rakowem oddaje jeden celny strzał z dystansu, który jest podaniem do bramkarza, no tutaj jednak no, kilka tych akcji było i jakieś tam 2-3 okazje, które mogły się zakończyć bramką, no to jakiś minimalny postęp jest.
Kibice po meczu skandowali, że piłkarze są niegodni noszenia wiślackich koszulek, oszczędzając przy tym Kubę Boszczykowskiego i Pawła Broszka. Ja nie popieram takich form motywacji, no ale zgodzę się z kibicami, że gołym okiem widać, no że niektórym zawodnikom jednak tego zaangażowania brakuje. I drugie takie zakulisowe spostrzeżenie, zaznaczam, po niektórych piłkarzach, no to nie widać wcale takiego zdołowania ani załamania faktem tej czarnej serii Wisły.
Może odwracając, no, największe załamanie to widzę jednak po tych takich, nazwijmy to, wiślakach z krwi i kości, tak. Pawle Broszku, po Rafale Boguskim. No rzeczywiście po nich. Maciek Sadlok.
No ja jeszcze Michał, po Michale Buchaliku.
Michał Buchalik. No chciałem go też wymienić w tym gronie. No po tych ludziach, którzy rzeczywiście w tym klubie już coś spędzili, trochę czasu, niektórzy z nich odnosili wielkie sukcesy, no widać po nich to największe zaangażowanie. Ja nie chcę oskarżyć, bo to jest bardzo prosto rzucić na kogoś oskarżenie, że mu nie zależy, że ten, bo nie wiem, bo się uśmiechnął, tak? To nie wiemy, co siedzi w głowach tych zawodników tak do końca. Kibic ma prawo oceniać. Kibic ma prawo być zdenerwowany, jeżeli widzi 7 porażek z rzędu. Ale jednak bardziej bym się skłaniał, że to nie jest kwestia już jakiegoś tam zaangażowania, co bardziej, no, to, o czym mówił Grzegorz, no po prostu braku umiejętności.
No też tu, jeśli chodzi o jakieś takie wolicjonalne cechy, to nie widziałbym wielkiego problemu. No zawsze może być lepiej, no ale dla mnie sprowadzanie piłki do jeżdżenia na tyłkach, do walki, to jest po prostu prymityzowanie tej dyscypliny sportu. No jednak w piłkę się gra, no liczą się umiejętności, no a nie to, czy ktoś kogoś kopnie, czy ktoś kogoś sfauluje. Oczywiście, czy ktoś będzie wślizgi robił, no to też jest potrzeba, ale przede wszystkim się liczy to, co się potrafi z piłką zrobić.
No, ja myślę, że w Polsce jednak zaangażowanie przy niskich umiejętnościach ogólnie piłkarzy występujących w ekstraklasie
zaangażowanie wyrównuje czasem brak umiejętności, ale w sumie no jednak te umiejętności w sporcie w dłuższej perspektywie zawsze wychodzą. Nie wiem, no można grać z lepszą drużyną i czasem wygrać jakiś mecz czy zremisować, ale przekroju całego sezonu to jednak tak się składa, że zazwyczaj najsłabsze drużyny spadają, a najlepsze zdobywają Mistrzostwo Polski.
Czy wy wierzycie, że Maciej Stolarczyk jest gotów trochę od tej swojej filozofii odejść i spróbować może w kolejnym meczu trochę prostszej taktyki, takiej, która jak widać po drużynach z czołówki tabeli przynosi więcej punktów. No chodzi mi chociażby już o to mityczne wręcz wymienianie piłki pomiędzy stoperami, zagrywanie piłek po ziemi, takie klepanie jednak. Czy widzicie szansę, że trener od tego odejdzie, czy powinien?
Znaczy, przechodzimy do tego przysłowiowego lagowania. No nie widzę tego z prostej przyczyny. Wisła nie ma piłkarzy takich w pierwszej linii, żeby mogli, przykład takich jak w Rakowie zawodników, tak? Chłopy na schwał i gdzie można zagrać długą piłkę i ktoś tą wygra w powietrzną walkę, strąci. Tutaj czegoś takiego nie ma. No, Wisła po prostu nie ma drużyny z jakimiś super warunkami fizycznymi, żeby mogła grać długą piłką, bo byłoby to po prostu skazane na niepowodzenie. No, myślę, że na 10 piłek, 9,5 by zostało po prostu straconych przy takim sposobie gry.
Znaczy Wisła mogła próbować. Znaczy, wydaje mi się, że Stolarczyk już z Rakowem trochę tą grę tak uprościł. Tam generalnie chodziło od początku do końca o to, żeby nie stracić bramki, a nie w ogóle myśleć o jej strzeleniu. Też się to nie udało, jak się okazuje. Generalnie jakieś takie pewne analogie można zastosować do sytuacji z Krakowi z zeszłego roku, gdy trener Probierz sam mówił, że przeanalizował sobie, ile jego drużyna traci bramek po stratach takich właśnie przy wyprowadzaniu piłki. No i w zasadzie zlikwidował praktycznie to wyprowadzanie. No, efekt przyszedł i nie wiem, na pewno trener, wszyscy są zadowoleni, może kibice tacy bardziej neutralni, trochę mniej, bo nie czarujmy się, niektórych meczów Krakowi to nie da się oglądać, ale chyba w tej chwili to wydaje się, że to jest jakaś metoda, przede wszystkim trzymanie tej piłki w górze, jak ona jest w powietrzu, to ten czas leci.
Rywal jej nie ma.
Rywal jej nie ma, trzeba trochę czasu stracić, żeby ją zdobyć, gdzieś tam kopnąć. Ktoś przytoczył statystyki meczu Wisły Płock z Krakowią ostatniego 0-0, gdzie tam bodajże 8% akcji zakończyło się doprowadzeniem piłki do pola karnego. Także można po prostu pójść w kierunku takiego zabijania futbolu. No jest to jakaś metoda, no gdy się ma, gdy Wisła nie ma piłkarzy, którzy może by to potrafili, ale też nie ma piłkarzy, którzy by potrafili grać efektownie, także...
No to może... jedno bym ograniczył na pewno, no, takie ryzyko przy pressingu przeciwnika, takie już na siłę wtedy rozgrywanie, bo to czasami Wiśle się zdarza i parę razy kosztowało bardzo drogo, więc w momencie, kiedy rzeczywiście, a wiemy, że żadna drużyna nie jest w stanie grać 90 minut pressingiem, więc może na to powinien uczulić swoich zawodników trener Stolarczyk, że jeżeli rywal wychodzi tym pressingiem i taki okres trwa 10-15 minut, no to wtedy rzeczywiście używać tych prostszych środków, a kiedy nie wychodzi, no to próbować rozgrywać ją od bramki.
Poza tym, tu mentalnie się pewnie do niektórych piłkarzy nie trafi. No, patrzę na tego Carlosa, no, który przy stanie 0-1, gdy rozgrywa na 30 metrze piłkę zewnętrzną częścią buta, podaje przeciwnikowi na sam, tamten nie strzelił tylko dlatego, że po prostu no, źle kopnął piłkę. I człowiek, który popełnił już tyle razy taki sam błąd, dalej to robi, to znaczy, że on po prostu ma jakieś problemy przestrzenne, postrzegania sytuacji na boisku i tak dalej, dokonuje złych wyborów, powinien być wykluczony jako piłkarz zawodowy w wieku 20 lat, bo po prostu nie ogarnia pewnych rzeczy, no i tyle, no a tu taki piłkarz przyjeżdża, bierze, podpisuje kontrakt, robi się z niego jeszcze gwiazdę na wejściu i potem my takich piłkarzy musimy oglądać i trener opowiada, że trzeba wyciągać wnioski, a gość gra całą rundę i w każdym meczu robi stratę, po której drużyna może stracić bramkę. No to jakie on może wnioski wyciągać? Po prostu się nie nadaje do tego zawodu i koniec. No.
Jak panowie ocenicie Czuchę, który wszedł na
to boisko? To samo.
Nawet niżej niż Carlos. Parę takich, czasami się potrafi włączyć i rzeczywiście pograć piłką, poklepać, coś tam widzę. Natomiast Czuka poza bramką z Górnikiem Zabrze nie pokazał do tej pory kompletnie nic, a wręcz odnoszę wrażenie, że jest szkodnikiem na boisku. Może mocne słowo, ale no, przypatrzmy się, no, wszedł na Legii, zrobił od razu
po
karnego.
Po 5 minutach.
Zrobił karnego. Teraz też przy wyniku 1-0 fauluje w idiotyczny sposób przed polem karnym, gdzie zupełnie to nie było konieczne. No tak to wygląda. No, jakościowo do przodu nie daje praktycznie nic. Słyszę od zawodników Wisły, że on na treningach podobno się prezentuje bardzo dobrze, że technicznie jest super i tak dalej, ale na Boga, no, piłka nożna składa się też z głowy, czyli jeżeli zawodnik nie potrafi sprzedać swoich umiejętności w meczu, to znaczy, że ma problem i problem ma również drużyna. No, wiemy, jest takie pojęcie piłkarz treningowy, ale trenuje się przede wszystkim po to, żeby w weekend zaprezentować swoje umiejętności, a skoro tego nie potrafi, no to na chwilę obecną ten transfer należy określić jako niewypał, po prostu.
Jak większość.
Totalny niewypał. Zresztą piłkarz ten był oferowany Rakowowi. Zresztą prezes przyznał Rakowa, właściciel w zasadzie. I tam scouting go odrzucił. Czyli jednak wnikliwiej go przeanalizowali. A tutaj został przyjęty do klubu.
Został przyjęty na sztukę, na Czukę. Wiem. Ale niestety nie daje jakości, nie ma co tutaj kryć.
A co z Kamilem Wojtkowskim? Chciałem was jeszcze zapytać tak personalnie.
Nic, no pogra jeszcze do czerwca w Wiśle i odejdzie. No. Co będzie z nim dalej, to nie wiadomo.
Z Kamilem jest tak, że ja nie odbieram mu chęci, widać, że on szuka, stara się być pod piłką, ale no, gra na takiej pozycji, że oczekiwałbym od niego jednej konkretnej rzeczy, liczby. Liczby, no a niestety odnoszę wrażenie, że z Kamilem jest ten problem, że on zawsze, w większości przypadków dokonuje złych wyborów. Jak trzeba strzelać, to podaje, jak podawać, to strzela. I nie ma tych liczb, po prostu nie ma. Weźmy tą akcję, tak? Pewnie byśmy się dzisiaj zachwycali, tak? Gdyby ją wykończył tak jak należy, z 90 tam którejś minuty. No. Fajnie minął trzech zawodników, wjeżdża w pole karne. No ale głowa, nie wiem, już zafiksowany był na to, żeby strzelać. No gdyby były te umiejętności właśnie i takiej percepcji, żeby zobaczyć, co się wokół niego dzieje, to normalnie powinien zagrać na 10 metrze. Był zupełnie niepilnowany Jakub Błaszczykowski. Byśmy dzisiaj pewnie w innych nastrojach rozmawiali na temat tego meczu. No ale uznał, że będzie strzelał. No jaka była jakość tego strzału, to było i to widać. Takie podsumowanie jakby tego całego występu.
Pod koniec roku w Krakowie znów robi się gorąco. Teraz mamy dla odmiany spór między Towarzystwem Sportowym a Wisłą Kraków S.A., czyli spółką piłkarską. Nie ma co ukrywać, że są tarcia między tymi podmiotami, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Ja wiem, czy to nazwał sporem. Myślę, że to są jakieś tam rzeczywiście handlowe negocjacje, które mają pewne sprawy uporządkować i ja akurat tu, jeśli chodzi o jakieś tam relacje na linii Wisła Kraków S.A., Wisła Kraków TS, to najmniejszy problem widział, bo mimo wszystko uważam, że kierownictwo Wisły S.A. i TS-u to są ludzie, którzy no raz, że są jakoś tam ze sobą związani tą akcją ratunkową. Dwa, zależy im na tym, żeby sprawę rozwiązać i myślę, że to rozwiążą. Myślę, że to tu pewnie jakieś tam będą, każdy pewnie będzie chciał coś ugrać, wiadomo, no to są interesy i każdy też dba o swoje, ale tutaj bym nie widział jakiegoś wielkiego zagrożenia, że to może coś zagrozić klubowi.
Myślę, że tu przede wszystkim trzeba studzić emocje, żeby obie strony podchodziły do tego tak troszeczkę bardziej na chłodno, właśnie mniej emocjonalnie i ze zrozumieniem też jakby drugiej strony. Ja jestem w stanie zrozumieć szereg argumentów spółki, ale też staram się patrzeć, no, że prezes Wisłocki, zarząd TS-u też mają swoje jakieś argumenty w tym wszystkim. Jak zwykle w tego typu negocjacjach ktoś musi zrobić pół kroku, krok do tyłu, druga strona to samo i gdzieś się spotkać. Wola jest. Myślę, że w TS-ie mają świadomość tego, że trzeba w jakiś sposób wypracować porozumienie. Rozumiem też argumenty Tomasza Jarzyńskiego i całej ekipy ratunkowej. No, chcą mieć pewne rzeczy unormowane, które tak naprawdę od szeregu lat nie były unormowane do końca, odkładane gdzieś na bok, nie wydawały się one najistotniejsze, a one są istotne też z tego względu, że nawet jeżeli by ta czwórka przejęła ten klub, a w przyszłości bliższej, dalszej chciała na przykład go sprzedać po prostu komuś, czy znalazłby się chętny, no to muszą być te rzeczy unormowane, no bo mówimy o chętnym trochę bardziej poważnym niż ci ludzie, którzy przejmowali Wisłę na krócej lub dłużej w ostatnim czasie, a ja mam na myśli przede wszystkim Jakuba Marysińskiego i Wannę Lee. No, jeżeli przyjdzie poważny inwestor, no to będzie pytał, tak, jak wygląda sprawa Akademii i jak wygląda szkolenie. Jeżeli przyjdzie poważny inwestor, to będzie pytał, jak wyglądają prawa do znaków towarowych, bo to jest jakieś źródło dochodu z klubu i tak dalej. Trochę mi się przypomina, a propos tej drugiej sprawy, spór toczony przed laty pomiędzy Legią Warszawa, jeszcze wtedy chyba zarządzaną, o ile mi pamięć nie mylę, przez IT, a Jacek WKS-em. Też była sprawa logo, też była zmiana tego logo, pamiętacie? No gdzieś w końcu, na jakimś etapie, nie pamiętam dokładnie już, czy to za czasów Bogusława Leśnodorskiego nastąpiło, czy chwilę wcześniej, strony doszły do porozumienia. No i mam nadzieję, że tutaj też tak będzie, że uda się szybko tą sprawę załatwić. Tak jak napisał Jarosław Królewski, w przeciągu 2-3 tygodni zapadną takie decyzje, które będą dobre dla wszystkich.
Tylko, że Towarzystwo Sportowe też potrzebuje pieniędzy, bo...
Potrzebuje, każdy potrzebuje, no ale nie jest tak, że jak upadnie piłkarska spółka, to towarzystwo, które będzie produkować szaliki, czapki i bluzy, to nagle będzie miało klientów na te szaliki, bluzy i czapki, bo na mecze koszykarek, koszykarzy przychodzi po 100 osób i nikt nie będzie kupował szalików, bluzy i koszulek w takiej liczbie, jakiej teraz. Także że to nie jest takie, że Towarzystwo Sportowe straci coś na tym, bo im mocniejsza piłka nożna, tym większy rynek kibiców i większe potencjalnie zyski. Także, no, a jeśli chodzi o Akademię, już wspomniałem, no, widzimy, jakich piłkarzy ta Akademia dostarcza do drużyny i się nie dziwię, że ktoś chciałby po prostu to, żeby ten materiał był lepszy niż to, co przychodzi.
A przede wszystkim, żeby mieć na tym kontrolę tak większą, taką raz szkoleniową, dwa finansową. Myślę, o to tutaj przede wszystkim chodzi.
Mówi się także o nieporozumieniach, to jest plotka oczywiście, w samej spółce piłkarskiej. Mieliśmy nawet w tym temacie tweeta Dawida Błaszczykowskiego. Wy wierzycie, że coś jest na rzeczy, czy zupełnie nie?
Nie tyle nie wierzę, co nazwijmy to z bardzo wiarygodnego źródła. Mam potwierdzenie informacji, że nie ma czegoś takiego po prostu. No, nie ma. Jest tak, jak napisał Dawid Błaszczykowski. No, akurat rozmawiają ze sobą normalnie, nie ma tam żadnego konfliktu.
No przecież ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, w co weszli, w jakiej w tej chwili są sytuacji. Myślę, że gdyby ktokolwiek z nich miał naprawdę jakieś rozwiązanie problemów Wisły, to ani jeden, ani drugi nie robiłby mu problemów w tym. Natomiast no, oni sami wiedzą, że muszą to zrobić wspólnie. Zresztą to nie są ludzie, którzy by szukali jakichś sporów na siłę i ambicji. Tam przede wszystkim nie ma się na razie o co kłócić. Tam można się kłócić jedynie o to, jak wyjść z tego bagna, w którym ten klub jest, a nie o to, że ktoś coś dla siebie może przy okazji ugrać, bo tam na razie nic nie można dla siebie ugrać, poza tym, że można stracić to, co się tam wsadziło.
Pożyczyło. Dokładnie.
Nie jest kolorowo także na polu finansowym. No przydałby się Wiśle inwestor, nie ma co się czarować. No bo ciężko będzie w przyszłym roku, a no ewentualny spadek, który przy obecnej formie wcale nie jest wykluczony, no oznaczałby bankructwo.
Niekoniecznie.
Nie?
Niekoniecznie, bo umowy z tego co wiem zarówno z miastem, jak i z Telefoniką są zapisane w taki sposób, że po prostu na jakiś czas te...
Zamrożenie
by nastąpiło, więc to nie jest tak, że Wisła by nagle musiała wyciągać te długi, które są z cesji z Ekstraklasy z własnej kieszeni, tylko no po prostu musiałaby się oczywiście poszukać jakichś innych środków finansowania na pierwszą ligę i postarać się jak najszybciej do Ekstraklasy wrócić. Więc oczywiście ja rozumiem, bo prezes Obidziński kilka razy straszył tym bankructwem, natomiast myślę, że aż do takiego czarnego scenariusza droga byłaby daleka. Oczywiście nie można tego wykluczyć, natomiast myślę, że istotniejsze rzeczy w kontekście przyszłości Wisły wydarzą się w najbliższym czasie.
Właśnie ja tak się teraz zastanawiam, jak to zostanie rozwiązane, bo wiadomo, że do końca roku ta trójka w przypadku niespłacenia 4,5 miliona złotych przez TS zostanie posiadaczem akcji, wejdzie w posiadanie akcji Wisły S.A. I tu jest teraz pytanie, czy oni będą chcieli te akcje, bo te akcje wiążą się nie tylko z tym, że się ma Wisłę Kraków i piłkarzy i klub, tylko ma się też te 27 milionów długu bieżącego, który trzeba spłacić już wtedy z własnej kieszeni, gdy taka sytuacja przyjdzie, no albo ewentualnie ogłosić bankructwo. Także nie wiem, jak to zostanie rozwiązane, czy ta trójka zdecyduje się na przyjęcie tych akcji.
Myślę, że sorry, że ci wchodzę w słowo, natomiast myślę, że fakt, że rozmawiają z TS-em na temat znaków towarowych, na temat akademii i tak dalej, dla mnie jest jednoznacznym sygnałem, że oni chcą to wziąć, tylko oczywiście chcą to poukładać po swojemu i na określonych warunkach, choćby właśnie związanych czy z akademią, czy ze sprzedażą pamiątek, które jak wiemy po choćby, nie wiem, Lechu czy Legii mogą być naprawdę źródłem dużych dochodów. Więc od tej strony tak, natomiast no pytanie, czy dojdzie do tego porozumienia, a jeśli nie, to co wtedy?
Znaczy ja się zgadzam z tobą, że ta trójka chce te akcje przejąć, chciałaby te akcje przejąć i tu nie mam, nie miałbym do tego żadnych wątpliwości, natomiast właśnie wielkim problemem jest to, o czym wcześniej żeśmy mówili, czyli sytuacja drużyny piłkarskiej, bo jestem przekonany, że gdyby Wisła w tej chwili była w okolicach, nie wiem, 8-10 miejsca w tabeli i prezentowała jako taki poziom piłkarski, nie byłoby tego oglądania się w tył. Matusza bardzo nie ma się gdzie oglądać, no ale gdyby tych kilka punktów więcej było, to tutaj nie miałbym jakichś tam obaw, że oni te akcje przejmą. Natomiast załóżmy, że Wisła no, będzie miała te 11-12 punktów na koniec roku i tutaj się każdy może wtedy zastanowić, czy to jest sens, no bo zostaje się de facto z pierwszą ligą, z długami na poziomie 20 paru milionów milionów i bez pieniędzy do spraw transmisyjnych wszystko spada wtedy, no, wartość piłkarzy to się, i tak dalej. Także tu się można zastanawiać, czy w takiej sytuacji oni się będą chcieli pakować, jeśli chodzi o ten wątek sportowy. No i dlatego ja tak na własny użytek nie wykluczam jakiegoś takiego scenariusza, że oni jak gdyby prolongują pół roku spłatę tej pożyczki, że po prostu, że się tak naprawdę nic wielkiego nie wydarzy w grudniu, bo tak się wszyscy spodziewają, że się coś musi. Jak się nie znajdzie jakiś inwestor, o którym nic nie wiemy, żeby się miał znaleźć, istotny, nie wykluczam właśnie takiego tymczasowego rozwiązania sytuacji, że to zostanie jeszcze o pół roku przedłużone i ta pożyczka spłata, termin spłaty tej pożyczki i te kluczowe decyzje zapadną, nie wiem, w maju, w czerwcu, gdy będzie wiadomo, czy Wisła się utrzyma, czy nie.
Jest tyle zmiennych, które się muszą wydarzyć i na boisku, i w gabinetach, że tak naprawdę myślę, że dzisiaj nie rozstrzygniemy tego tematu. I niestety, bo tak to trzeba powiedzieć dla kibiców Wisły, no kolejny grudzień zapowiada się bardzo gorąco.
Gorący grudzień.
Nerwowo. Może nie aż tak będzie to, uciekło mi słowo, spektakularne. Nie będzie aż tak spektakularne jak z panem z parasolem, natomiast ciągle coś wokół Wisły będzie się działo. I tak jak powiedziałem, gorący grudzień przed nami.
Słuchajcie, jeszcze a propos tego sportu i tego przełożenia na to wszystko, no to jakby na to nie patrzeć, słaba forma drużyny to przekłada się również na frekwencję na trybunach. Co prawda udało się jeszcze zebrać dość pokaźną grupę jak na sytuację Wisły i jej formę, no ale mam wrażenie, że z każdym kolejnym meczem bez wygranej to będzie uciekać po prostu.
Będzie, choć do końca roku przynajmniej nadzieja jest taka, że przyjadą tutaj niezłe ekipy, więc może one pozwolą to 10 tysięcy przekraczać regularnie, co pewnie nie jeden klub w Ekstraklasie by marzył o takiej frekwencji, ale no, nie da się ukryć. No, myślę, że gdyby drużyna, tak jak Grzesiek mówił, grała na poziomie gdzieś tam 8-9 miejsca, to w minioną sobotę na meczu nie byłoby 10 tysięcy z niewielkim okładem, tylko byłoby pewnie około 15. To też ma wpływ, no nie ma co ukrywać. To nie są Niemcy, to nie jest Anglia, gdzie jest trochę inna kultura kibicowania i chodzi się bez względu na wszystko. Tylko tutaj no rzeczywiście są dwa czynniki dość istotne, znaczy trzy. No, raz swoja drużyna, dwa wyniki, a trzy przeciwnik. No to trzy składowe są istotne, jeżeli chodzi o poziom frekwencji w Polsce.
Poza tym w Polsce kibic to jest, co mówił Bartek, to jest jakaś grupa, baza stała wiernych kibiców, którzy tam chodzą na poziomie w przypadku Wisły 8-10 tysięcy, natomiast taka druga, dalsza jakby grupa to są ludzie, którzy chodzą 3-4 razy w sezonie na mecz, no i reszta to taka, która wybiera jeden czy dwa mecze w sezonie, derby, Legię, i wtedy jest około 30 tysięcy. No takie są te kręgi i to dotyczy praktycznie każdego klubu w Polsce, no, z tych poważniejszych.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy już w składzie Grzegorz Wajtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dziękuję bardzo.
Bartosz Karcz, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska.
Dziękuję bardzo.
I Kamil Kania. Do usłyszenia. Słuchasz Weszło FM.